W ostatnich dniach naszą uwagę przykuwa obawa przed koronawirusem. Okazuje się jednak, że coraz więcej osób boryka się z obawą przed utratą ważnej informacji. Taki rodzaj lęku definiowany jest jako syndrom FOMO. Co to jest, skąd się bierze i jak sobie z tym radzić, o tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest doktor nauk medycznych Anna Citko z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Witam pana i witam państwa serdecznie.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. W ostatnich dniach i tygodniach potrzeba wiedzy na temat koronawirusa jeszcze bardziej zmusza do poszukiwania nowych informacji, wręcz śledzenia, gdzie i co nowego wykryto. To akurat ma istotny związek z tym dzisiejszym naszym tematem. Na co dzień jest pani lekarzem rodzinnym i zanim zajmiemy się lękiem przed odłączeniem od tej, ale także każdej innej wiedzy, chcę zapytać, jak rozsądnie funkcjonować w obliczu zagrożenia koronawirusem, biorąc także pod uwagę fakt, że mamy sezon zwiększonej zachorowalności na grypę i choroby grypopodobne.
Na wstępie chciałabym państwu zwrócić uwagę na pewien fakt. Koronawirusy są już znane od lat 60. XX wieku. Występują one zarówno u ssaków, u ptaków oraz u gadów. W swoim czasie słyszeliśmy o epidemii, którą powodował wirus, koronawirus SARS, a także koronawirus MERS. W przypadku naszego nowego koronawirusa SARS-CoV-2 do zakażenia może dojść zarówno drogą kropelkową, jak i przez kontakt bezpośredni z wydzielinami osoby zakażonej. Chciałabym również zwrócić uwagę na to, że to zakażenie może również dojść przez kontakt pośredni ze sprzętami oraz powierzchniami, które są skażone tym wirusem.
On tak sobie przylecieć nie może.
No niestety nie.
To całe szczęście, bo już każdy z nas by się obawiał, że jest w powietrzu. No dobrze, a w takim razie co trzeba mieć na wszelki wypadek w domowej apteczce? Może pani nam powiedzieć?
Generalnie tutaj chciałabym zwrócić uwagę na jeden fakt, uspokoić przede wszystkim rodziców, z uwagi na to, że u dzieci zakażenia często mają przebieg bezobjawowy i dzieci stanowią zaledwie około 2% osób zakażonych. Z dotychczasowych danych literaturowych, między innymi prac, które do tej pory ukazały się na bazie Mendelein, będące analizą historii chorób, już osób chorych w tych rejonach, gdzie to zakażenie występowało w dużych ilościach, czyli między innymi zarówno z terenu Wuhan, z terenu Chin, z terenu Tajwanu, stwierdzono między innymi w jednym z takich badań, gdzie przebadano około 2000 osób, że dzieci do 14 roku życia stanowiły zaledwie 0,9% osób zakażonych. Czyli nie jest to generalnie taki bardzo duży odsetek. Oczywiście liczymy się z tym, że może to być w pewnym sensie niedoszacowane, bo proszę państwa, u części osób zakażenie z nowym koronawirusem ma przebieg bezobjawowy i te osoby po prostu nie zgłosiły się nigdzie po poradę medyczną i mogły nie zostać odnotowane.
No tak, ale jak jest bezobjawowy, to jednak dalej one zakażają.
Tak, zakażają jak najbardziej. Nawet zgodnie z badaniami jeden dzień przed jak gdyby wystąpieniem objawu rozpoczyna się zakaźność i trwa aż do końca zakażenia. Tutaj generalnie ważną rolę odgrywa kontakt z wydzielinami z dróg oddechowych osoby zakażonej. Może się też koronawirus przenosić poprzez łzy, ale też stwierdzono, proszę państwa, że w późniejszej fazie zakażenia także kał i mocz może być zakaźny.
No, no dobrze, a ile czasu może on przeżyć bez kontaktu z organizmem jakimkolwiek?
Na dzień dzisiejszy mamy dane, które dotyczą koronawirusa SARS. Tutaj uczułam koronawirusa SARS, który też jest jednym z rodzajów koronawirusu, który też wcześniej troszkę nabroił w cudzysłowie. I tutaj twierdzi się, że w takiej temperaturze około 4 stopni, czyli takiej, jaka obecnie panuje na zewnątrz, jak państwo wiedzą, on może przeżyć aż około 28 dni. Natomiast w temperaturze około 20 stopni to żyje około 2 do 5 dni. Aczkolwiek obecnie Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega nas, żebyśmy się tak w cudzysłowie w 100% nie nastawiali na to, że wiadomo, idzie wiosna, rozpoczął się cieplejsze dni i że to zakażenie samoistnie, gdyby koronawirusem zniknie.
No tak, ale już nawet w najbliższy czwartek synoptycy zapowiadają, co prawda to nie w Białymstoku, ale w Polsce taką temperaturę około 15 stopni, więc mogą być rozbudzone nadzieje i nie warto nimi się za bardzo kierować w tej chwili. W związku z tym wracajmy może do tego głównego wątku, że trzeba być na to przygotowanym, więc już uspokoiła pani rodziców, że dzieci nie są tym koronawirusem tak mocno zagrożone.
Tutaj jeszcze chciałam
przechodzą łatwiej.
Zwrócić uwagę również, bo może ktoś się zastanawia nad kobietami w ciąży, jak to
tak.
Jest. Jeśli natomiast, proszę państwa, chodzi o kobiety w ciąży, no to dotychczas nie, jak gdyby nie stwierdzono na przykład w próbkach mleka kobiecego obecności tak zwanego koronawirusa, między innymi. A w trakcie natomiast porodu nie wiadomo do końca, czy ta chora kobieta może przenieść zakażenie. Też nie wiadomo do końca, czy chora kobieta może przenieść zakażenie na płód. Natomiast wiadomo, to jest rzeczą logiczną, że wysoka gorączka, która jest jak gdyby wysoka gorączka takim najbardziej charakterystycznym, proszę państwa, objawem zakażenia nowym koronawirusem, gdyż na podstawie dotychczas dostępnych danych, które dotyczą pierwszej fali zakażeń, w 97% chorych występowała wysoka gorączka. A wiadomo, że wysoka gorączka w pierwszym trymestrze ciąży może zwiększać jak gdyby ryzyko wystąpienia wad wrodzonych. Czyli generalnie nie do końca do tej pory, jeszcze raz powtarzam, wiadomo na temat możliwości przeniesienia zakażenia na płód, noworodka, w trakcie porodu, bezpośrednio po nim, aczkolwiek w próbkach mleka kobiecego nie wykryto obecności koronawirusa, natomiast eksperci raczej w trakcie zakażenia koronawirusa kobiety karmiącej radzą się wstrzymać z karmieniem piersią.
Jasne, no to tyle, jeśli chodzi o kobiety, które są w ciąży. Jeszcze dodajmy może, że kobiety w ciąży mają podwyższoną odporność. Czy ta podwyższona odporność może wystarczyć, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie. Tutaj chciałabym zaznaczyć dla państwa, że być może ten koronawirus, on nie jest na tyle zakaźny, jak na przykład wirus odry, ale jest prawdopodobnie bardziej zakaźny niż typowe wirusy, wirus grypy, wirusy paragrypy.
No właśnie, to rozprzestrzenianie się jest tutaj tym największym zagrożeniem. W takim razie, co trzeba mieć w domu na wszelki wypadek? Tu w naszym województwie na razie jeszcze nie stwierdzono potwierdzonego przypadku, ale to wszystko jest możliwe. To w koło mamy w różnych województwach, nawet za granicą, w sąsiedztwie, więc no, trzeba się z tym liczyć, że może być, więc trzeba być przygotowanym.
Oczywiście, jak najbardziej, proszę państwa, nie panikować, ale być przygotowanym. Tu jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jeden fakt, że bardziej narażone są osoby po 50 roku życia. I co ciekawe, proszę państwa, przeprowadzone badania, które są opublikowane w bazie Medline, bardziej wskazują, że takim schorzeniem, które może być czynnikiem predykcyjnym ryzyka wystąpienia zakażenia koronawirusa, nowym koronawirusem, bardziej są choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, troszkę w mniejszym stopniu, tak jak logicznie by się wydawało, astma czy też przewlekła obturacyjna choroba płuc. A przechodząc do pana pytania, to immunostymulanty. Oczywiście immunostymulanty w postaci preparatów są wskazane. Wskazane są również immunostymulanty domowe.
A takim prostym językiem?
Czyli preparaty, które wzmacniają, zwiększają naszą odporność, wzmacniają nasz organizm, najprościej rzecz biorąc.
Czosnek, cebula.
Oczywiście, ale tutaj nie należy zapomnieć o jeżówce, która jest nazywana strażnikiem odporności i wzmaga produkcję białych krwinek, które mogą walczyć z zarazkami. Aloes przyspiesza regenerację układu odpornościowego. A także między innymi cynk, który uczestniczy w produkcji przeciwciał odpornościowych.
Ale z tym cynkiem to chyba trzeba trochę uważać, bo to najlepiej takie są tableteczki do ssania.
Tak.
Przesadzać nie można chyba.
Tak i nie tylko, proszę państwa, z cynkiem nie można przesadzać, bo my oczywiście, jeśli chodzi o preparaty zwiększające odporność, no to w tym momencie możemy pomyśleć między innymi o witaminie C.
I ona będzie też pomagać, ale która?
A witamina C. Ale tutaj sprawa jest tego rodzaju, że powinniśmy pamiętać, że jej bezpieczna dawka wynosi około 1000 mg na dzień, więc też nie powinniśmy przesadzać.
No to są takie tabletki, które zawierają taką dawkę, jedna.
I taka dawka jest jak najbardziej dawką dopuszczalną. Natomiast przyjmowanie większej ilości tabletek, proszę państwa, 2-3 i więcej w ciągu dnia, czy już osiąganie dawek 2000 czy 3000 mg na dzień, może wywołać zaburzenia w przewodzie pokarmowym i możemy mieć przez to więcej problemów niż korzyści. Ponadto należy pamiętać, że szczególnie osoby, które są chore na kamicę moczonową, że u osób wrażliwych witamina C może również prowadzić do krystalizacji szczawianów i moczanów w nerkach. Czyli z niczym nie przesadzamy. Problem bólowy, problem innego rodzaju.
No dobrze, a jeśli chodzi o samo odżywianie, to na co zwracać uwagę? Oczywiście najpierw już, zanim się przystąpi do tego jedzenia, to umyć ręce.
A oczywiście, jeśli chodzi o odżywianie, to oczywiście warzywa i owoce będące naturalnym źródłem witamin są jak najbardziej dla nas korzystne, czego nie muszą państwu tłumaczyć, ale też, co podaję jako ciekawostkę, miód zawiera enzym, tak zwaną oksydazę glukozową, która może rozłożyć cukier do natlenku wodoru i przez to mieć również działanie niszczące bakterie. Nawiązując do drugiej kwestii, czyli kwestii mycia rąk, chciałabym państwu zwrócić uwagę na to, że ręce oczywiście myje się wodą z mydłem bądź dezynfekuje środkiem na bazie alkoholu, przy czym stężenie tego alkoholu nie może być mniejsze niż 60%. Oczywiście, przed toaletą,
Są nasiąknięte czymś, nie wiem nawet czym, napisane, że odkażające, ale czy one są?
Niekoniecznie. Radzę stosować sprawdzone preparaty oparte na bazie alkoholu. Oczywiście sprawdzać, jakie stężenie alkoholu w tym preparacie jest. Czasami ktoś może się zastanawiać, czy popularne suszarki, które w wielu galeriach handlowych i nie tylko są ustawione w toaletach, mogą zapobiec zakażeniu koronawirusem. Tutaj w tym wypadku nie. Na pewno suszenie rąk jest samo w sobie korzystne, ale zapobiec zakażeniu nowym koronawirusem na pewno nam nie pomoże.
A są takie z ultrafioletem, to te chyba mają.
To tak, ale ja mówię o takich galeriach handlowych, popularnych, tych takich zwykłych w cudzysłowie.
Czyli najlepiej w galeriach handlowych chodzić w rękawiczkach, a rękawiczki potem wyrzucić, jak się da kupić jeszcze teraz i wtedy będziemy mieli no przynajmniej spokojną duszę, sumienie spokojne, że coś robiliśmy. A jeśli chodzi o kontakty z innymi osobami, odległość?
Odległość nie mniejsza niż metr, półtorej metra oczywiście od osób, szczególnie które mogą kaszleć, które mogą kichać, które mają gorączkę. I jeśli szczególnie, ale nie tylko, mamy do czynienia z wydzieliną osób chorujących na infekcje ze strony dróg oddechowych i w tym momencie jeszcze Państwa chciałam wyczulić na fakt, że oczywiście te kropelki mogą gdzieś znajdować się na przedmiotach nieożywionych, to unikamy dotykania rękoma, szczególnie oczu, nosa oraz ust. Być może też dobrą metodą może być mieć niekiedy dezynfekcja telefonu komórkowego, bo wiadomo, w jaki sposób korzysta się z telefonu komórkowego. Przykłada się jego do twarzy, czyli dezynfekcja telefonów komórkowych może mieć znaczenie.
No i to jeśli chodzi o koronawirusa dzisiaj tyle, a za chwilę będziemy mówić właśnie o FOMO. Dziś po koronawirusowym wstępie przechodzimy do głównego tematu naszej audycji. Jest to syndrom FOMO, z angielskiego Fear of Missing Out. Co to takiego jest? Właśnie za chwilę się spróbujemy dowiedzieć. Podczas ubiegłorocznego 19. Kongresu Medycyny Rodzinnej w Łodzi pani mówiła właśnie o tym syndromie. Co to jest? Kiedy się pojawiło? Kogo dotyka? Jaka jest skala tego uzależnienia, pani doktor?
Pojęcie już funkcjonuje około 20 lat, nawet dłużej. Źródła podają, że po raz pierwszy określenia, czy też pojęcia Fear of Missing Out, czyli w skrócie FOMO, użył Dan Herman, a było to już w połowie lat 90. XX wieku. I wówczas badacz ten zdefiniował termin FOMO jako obawę przed niewykorzystaniem wszystkich dostępnych możliwości, a także jednoczesną utratę spodziewanej radości, która jest związana z wyczerpywaniem się tych możliwości.
Czyli jeśli byśmy to przełożyli na czasy, w których powstała nowa elektronika, telefony komórkowe, internet, to chyba był ten impuls, który właśnie spowodował taki syndrom.
Tak, jak najbardziej. Potem już w 2004 roku zaczęło się to określać jako nadoptymalizowanie i co ciekawe, ci dwaj początkowo badacze, Dan Herman i Patrick McGinnis, do końca nie łączyli syndromu FOMO z nadmiernym wykorzystywaniem mediów społecznościowych, ale zaczęły to robić światowe środki przekazu, między innymi The New York Times, The Times. One jako pierwsze zwróciły uwagę, że wystąpienie tego syndromu może być nieuchronnie związane z korzystaniem między innymi z mediów społecznościowych. Według mnie taką prostszą i trafną najbardziej definicją jest to, ta, którą nie tak dawno wprowadził Andrew Przybylski. I on twierdzi, że Fear of Missing Out to po prostu obawa przed utratą ważnej informacji. Dana osoba obawia się, że straci coś ważnego, więc wyjmuje telefon, zaczyna sprawdzać na nim powiadomienia, zasiada przed komputerem, aby sprawdzić powiadomienia i to prowadzi do rozwoju mechanizmu błędnego koła. Generalnie ten mechanizm błędnego koła jest jeszcze bardzo wspierany mocno przez projektantów aplikacji. Na przykład chciałam tu powiedzieć, że przykładowo, tytułem przykładu, pod koniec 2017 roku Google Play oferował aż około ponad 3 miliony narzędzi, które będą ułatwiać nasze codzienne korzystanie z mediów. I podobnie jak znana z kasyn Las Vegas maszyna hazardowa może za każdym pociągnięciem dźwigni nagrodzić nas wygraną pieniężną, tak my, nagradzamy siebie wyciągnięciem telefonów z kieszeni, odczytaniem ważnych informacji na przykład o życiu naszych znajomych na Facebooku, to nowe powiadomienie będzie dla nas wygraną. I w ten sposób chcemy wygrać. Wygrać też możemy chcieć zdjęcie, czy też jakieś inne informacje o innych. I może to prowadzić do absurdalnych sytuacji, czyli korzystania w miejscach dziwnych, bardzo nieprzewidywanych miejscach korzystania z telefonów, na przykład w teatrze, czy też korzystania z telefonów w kościele.
Nawet na pogrzebie słyszałem.
Niestety tak. A z czym to jest związane? Z tym, że jak nie zalogujemy się do portalu społecznościowego, to będziemy odczuwać niepokój, dyskomfort wewnętrzny. Na chwilę poczujemy się lepiej, jak się zalogujemy, ale to, tak jak powiedziałam, może działać tak jak hazard, czyli pobudzać w nas chęć kolejnej wygranej, czyli możemy, czy mamy takie wielkie pragnienie zalogować się po raz kolejny. Czyli jak mówimy, jest to mechanizm błędnego koła.
Na podstawie jakich badań pani właśnie się dokształcała na temat tego uzależnienia, bo to trzeba było trochę ludzi przebadać, żeby poznać.
Znaczy tak, jeśli chodzi o przeprowadzane na terenie Polski i nie tylko badania, wcześniej to były przeprowadzane przede wszystkim badania, polskie badania, które dotyczyły między innymi przez dzieci i przez młodzież po prostu nadużywania internetu. Natomiast w 2018 roku pani doktor Jupowicz-Ginalska przeprowadziła badanie ankietowe, w którym objęła swoimi badaniami osoby od 15 roku życia wzwyż. Grupa była dość duża, bo przebadano łącznie 1060 osób. I tutaj może nie będę tak dokładnie tłumaczyć, ale posługiwano się tak zwaną skalą FOMO, która została opracowana przez Andrew Przybalskiego, czyli tego badacza, którego definicję FOMO cytowałam przed chwilką. I na tej podstawie wysunięto wniosek, że aż 16% polskich internautów należy do grupy o wysokim indeksie FOMO i co ciekawe, co piąty internauta z tej najmłodszej grupy badanych należał właśnie do tego grona, co stanowi około 20%. Czyli jak z tego wynika i wysunięto taki wniosek, że problem z syndromu FOMO, a raczej tak zwanego high FOMO, czyli wysokiego indeksu FOMO, czy też bardziej tak prosto, niektórzy to nazywają takie osoby formersami, to zjawisko nie stanowi marginalnego problemu.
A jest to uzależnienie.
Jest to uzależnienie, tak. Tak zwane uzależnienie behawioralne. Czyli nie od substancji psychoaktywnej, tylko uzależnienie od wszelakich rzeczy innych.
Dlaczego pani właśnie zwracała uwagę lekarzy rodzinnych na ten syndrom FOMO podczas tego spotkania ubiegłorocznego?
Proszę państwa, bo tutaj sprawa jest tego rodzaju, że profilaktyka uzależnień jest jak gdyby najbardziej kojarzona ze szkołą. Szkołą, w którą uczy się młodzież. Twierdzi się, że tam powinny w ramach obowiązujących statutów te szkolne zawierać informacje dotyczące profilaktyki uzależnień. Ale tak jak każdy wie, medycyna rodzinna maksymalnie zbliża opiekę zdrowotną, do środowiska, w którym ludzie żyją, uczą się.
Funkcjonują i chorują.
Chorują. Lekarz rodzinny może znać daną osobę od urodzenia, aż dosięgniecie dojrzałości i tak dalej. Znać jej problemy, nie tylko w takim typowym ujęciu fizycznym, ale także psychologicznym, społecznym, kulturowym, egzystencjalnym. Ponadto, jak wiadomo, badania przesiewowe, czyli bilansy, przeprowadzają lekarze rodzinni. Wobec tego lekarze rodzinni są jak najbardziej taką grupą zawodową, która powinna tego rodzaju schorzenie typu FOMO, występowanie uzależnień, czy tak jak to się też nazywa inaczej, cyberchorób, powinna umieć wychwycić, a także dana osoba powinna zgłosić ją po taką poradę.
I za chwilę powiemy, na jakie choroby mogą być narażone właśnie te osoby, które zwane są FOMERSami, a zwłaszcza ci, którzy mają high FOMO. 18 minut brakuje do godziny 14, to taka liczba, jak podglądam w telewizji, do której wzrosła liczba zakażonych w Polsce na koronawirusa, a dziś w Szlachetnym Zdrowiu już o tym mówiliśmy, teraz mówimy o FOMO, czyli Fear of Missing Out. Jest to po prostu, tłumacząc na polski, obawa przed utratą ważnej informacji, no może nie dosłownie, ale o to chodzi. 1/3 ogółu badanych należy do grupy osób z tak zwanego high FOMO, czym charakteryzują się takie osoby i jakie mogą mieć choroby z tego powodu?
Na podstawie badań te pilotażowych, które przeprowadziliśmy wspólnie z panią docent Górską, panią magister Ireną Owsieniuk, przy współudziale pana magistra Romualda Margańskiego, w którym wzięli udział uczniowie zespołu szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim w wieku 18-19 lat, łącznie 86 mężczyzn i 6 kobiet, wynikło, że 1/3 ogółu badanych należy do osób z tak zwanym high FOMO, czyli wysokim indeksem FOMO. Na podstawie przeprowadzonych badań wysunęliśmy wniosek, że u osób, u których występuje syndrom high FOMO, czyli inaczej wysoki indeks FOMO, zwiększa się istotnie ryzyko współwystępowania takich schorzeń jak choroby gastroenterologiczne, depresja, nawracające bóle szyjnego odcinka kręgosłupa, a także, na co chciałabym zwrócić uwagę, zwiększa się ryzyko współwystępowania zachowań ryzykownych, takich jak palenie tytoniu. Syndrom ten również wpływał jak gdyby na niższą samoocenę stanu zdrowia ankietowanych. W tym momencie chciałam się odnieść do badań pani dr Jupowicz-Ginalskiej, o których wcześniej mówiłam. Zgodnie z tamtymi badaniami u 1/5 polskich internautów stwierdzono tak zwany wysoki indeks FOMO. I u tych badanych w przypadku, gdy nie mogli oni skorzystać z mediów społecznościowych, pojawiały się takie objawy somatyczne, do których należą nudności, zawroty głowy, bóle brzucha, czy też zwiększona potliwość. Wiadomo, że tego rodzaju objawy są charakterystyczne dla tak zwanego zespołu odstawienia. Poza tym występowanie syndromu FOMO u dzieci i nastolatków zgodnie z literaturą światową jest związane także z osiąganiem przez nich gorszych wyników w nauce, bo mają zaburzoną koncentrację, co jest sprawą logiczną, ale także może być związane z zaburzeniem relacji międzyludzkich, ograniczeniem zainteresowań, zaburzeniami tożsamości, zespołem tak zwanych wyschniętych gałek ocznych. W jednym z przeprowadzonych badań stwierdzono nawet, że Może to być na przykład z takimi zachowaniami ryzykownymi związanymi jak nie tylko nadużywanie alkoholu czy też palenie tytoniu, ale na przykład z nadużywaniem kart kredytowych. Logiczne wydaje się również, że ta obawa przed niewykorzystaniem szansy i ten lęk wewnątrz, lęk przed utratą tej ważnej informacji sprawia, że taka osoba, jak już mówiłam, one korzystają w takich dziwnych miejscach z telefonów, ale może zacząć korzystać ze swojego smartfona także na przykład podczas prowadzenia samochodu, co może stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego.
Ale to taka grupa jest i to jest bardzo duża grupa, która właśnie z tych badań wynika, że właśnie sięgają po telefon w trakcie prowadzenia samochodu.
Tak.
To z tych badań, które pani przytaczała, jest to 9%, a HIFOMO 25%.
I tutaj tytułem właśnie przykładu, nawiązując do tego, co pan mówi, chciałam stwierdzić, że w Stanach Zjednoczonych według Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego aż 12% wszystkich śmiertelnych wypadków wynikających z nieuwagi spowodowanych było używaniem smartfonów, czyli z tego można wyciągnąć wniosek, jakie to może nieść za sobą skutki, nawet skutki śmiertelne. Poza tym mówimy cały czas o tym sięganiu po te smartfony z powodu syndromu FOMO, czyli to jest tak zwany fonoholizm, czyli dochodzi do rozwoju fonoholizmu. I tutaj chciałabym również zauważyć, że używanie telefonów komórkowych wiąże się z emisją pola elektromagnetycznego.
Co zresztą mówiliśmy w naszym programie o tym?
Niektóre wyniki badań wskazują, że zarówno choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, układu nerwowego, czy też zaburzenia reprodukcji mogą występować częściej u osób, które są eksponowane na pole magnetyczne w porównaniu z populacją ogólną.
No dobrze, to w takim razie na co ten lekarz rodzinny, jeśli już będzie miał kontakt najpierw z dziećmi, potem z trochę starszymi, a potem już z dorosłymi ludźmi, to na co on zwraca uwagę, żeby wyłapać, że no, spośród wszystkich różnych chorób to ten pacjent to akurat najbardziej w tej chwili chyba cierpi na FOMO.
Oczywiście dana osoba, ale raczej w praktyce tego się nie spotyka, ale tak teoretycznie może zgłosić się do lekarza rodzinnego po poradę i opowiedzieć o swoim problemie.
Ale raczej nie powie.
Ale raczej...
Lekarz powinien wyczuć chyba.
Raczej z tym ciężko, ale gdy na przykład mamy, szczególnie u nastolatków, też u ludzi młodych, niewyjaśnione objawy medyczne, to znaczy u pacjenta występują takie między innymi objawy jak nudności, zawroty głowy, bóle brzucha, zaburzenia odżywiania, bóle mięśniowo-szkieletowe, objaw tak zwanych wyschniętych gałek ocznych, dysregulacja emocjonalna i wykonaliśmy wszelkie badania diagnostyczne, jakie możemy. Nie wykazują one żadnych odchyleń od normy. Pacjent zgłasza występowanie takich objawów. My głowimy się w cudzysłowie dalej, co z tym pacjentem zrobić. To może przyjść nam na myśl możliwość występowania syndromu FOMO. Tutaj, proszę Państwa, opracowany jest kwestionariusz, krótki kwestionariusz złożony z 10 pytań przez Andrew Przybylskiego, z którego możemy wykorzystać, ale oczywiście ciągle walczymy z brakiem czasu. Dlatego ciekawym rozwiązaniem może być krótszy kwestionariusz. To też nam może dać jakiś wgląd na problem.
Ale gdzie on jest? Gdzie go można znaleźć? Czy samemu, czy to u lekarza się dostaje?
Lekarze powinni mieć to wydrukowane. Generalnie można to znaleźć w internecie, ale lekarze powinni to mieć wydrukowane.
Jakie tam pytania są w tym kwestionariuszu? Co na co trzeba odpowiedzieć?
Trzeba odpowiedzieć, generalnie są to różne pytania związane z sposobem korzystania z internetu i tak dalej. Ale moim zdaniem jeszcze, jak cierpimy na brak czasu, możemy składające się zaledwie z 6 pytań dasz takiemu nastolatkowi do wypełnienia kwestionariusz dotyczący uzależnienia od Facebooka i on jest prosty w interpretacji, szybki do wykonania.
A te 6 pytań to jakie to są?
Dotyczące generalnie czasu korzystania z Facebooka, sposobów korzystania z Facebooka, czy też tam zasiadamy do korzystania z Facebooka od razu po obudzeniu się, wieczorem, jak reagujemy na korzystanie z Facebooka. I tutaj też pielęgniarki w poraniach rodziny też mogą nas wspomóc poprzez pomóc w tym narzędziu.
I to jest taki sposób na zweryfikowanie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z tym syndromem. Oczywiście wspomniała pani, że wcześniej wszelkie badania diagnostyczne, które wykluczają inne choroby. No dobrze, a w takim razie jak zapobiec pojawieniu się tego syndromu?
Generalnie tutaj w pierwszej kolejności chciałabym zwrócić uwagę na to, jak powinni reagować przede wszystkim rodzice, czyli od razu, od młodych lat, wcześniejszych lat u dzieciaczka należy pamiętać, żeby ograniczyć tak zwany czas ekranowy, w tym przed odbiornikiem komputera. Czyli ograniczyć ten czas do 2 godzin dziennie.
Czy to zależne od wieku, czy nie?
Niezależne od wieku to jest, bo często spotykamy się, co nie jest takim dobrym zjawiskiem, z tym, że rodzice obecnie używają urządzeń elektronicznych jak smoczków, w cudzysłowie, które mają uspokoić dziecko, mają zająć dziecko i oni będą mieć wówczas możliwość realizacji swoich zadań. Nie jest to na pewno takim zjawiskiem dobrym, bo w ten sposób bardzo szybko możemy dojść do niestety może dojść do rozwoju uzależnienia u takiego dziecka.
A czy jest jakaś granica, ile czasu może już być wskaźnikiem, że coś jest nie tak, że już jesteśmy chyba uzależnieni?
Jeśli bezcelowo surfujemy w sieci, to na pewno może być takim wskaźnikiem. No i oczywiście, jeśli występują te objawy, o których już mówiłam, zespołu odstawienia, jeśli nie korzystamy z internetu, no to wówczas powinniśmy zacząć obserwować siebie, zacząć kontrolować swoją aktywność w mediach społecznościowych. Oczywiście ograniczyć korzystanie z internetu, smartfona. Może lepiej będzie po prostu z kimś porozmawiać prosto w oczy. Taka rozmowa w 4 oczy będzie bardziej konstruktywna niż rozmowa toczona w mediach społecznościowych.
Czyli takim sygnałem może być nawet takie zjawisko, że w pewnym momencie zaczynamy otwierać wszystkie te newsy, które nam wyskakują po kolei. Nawet zaczęliśmy od czegoś, co było rzeczywiście nam potrzebne, a skończyliśmy na tym, że 2 godziny upłynęły. I my cały czas jesteśmy wciąż czymś syceni, i to nie wiadomo po co nawet. I to jest ta taka choroba wiedzy niepotrzebnej zupełnie.
Tak, tak, czyli brak panowania nad sobą w korzystaniu.
I w takiej sytuacji właśnie powinniśmy robić wszystko, żeby ograniczyć. No oczywiście są sytuacje, w których jak na przykład ktoś robi doktorat albo ktoś do matury się przygotowuje, to nie ma siły teraz bez internetu, a często nawet bez komórki, bo w komórce wszystko można również przeczytać, biorąc pod uwagę tylko fakt, że takie długie czytanie może zaszkodzić.
Tak, oczywiście. Musimy być inteligentni pod względem cyfrowym z tego, co korzystamy i w jaki sposób z tego korzystamy. W 2016 roku była prowadzona akcja i jak gdyby nowe określenie pojawiło się, przeciwne dla FOMO, czyli JOMO, czyli wyloguj się do świata rzeczywistego. Zachęcano, żeby odłożyć telefon, spotkać się z innymi, przejść do świata rzeczywistego.
Czy jakieś szanse są, że właśnie ten syndrom wygra z tym syndromem FOMO?
Zobaczymy. Nie chcę się wypowiadać. Zobaczymy w przyszłości.
Z tego, co wiem, to pani zaczynała swoją przygodę z FOMO od zwykłego badania, jak komórka może szkodzić na kręgosłup. A skończyło
tak,
się
dokładnie tak. Wieloletnie badania prowadziliśmy na temat czynników predykcyjnych ryzyka bólu kręgosłupa w każdym odcinku i to miało być pod tylko i wyłącznie jako jeden z możliwych czynników ryzyka, jednak skala występowania tego zjawiska zachęciła do opisania jego dokładnie.
I bardzo pani dziękuję za
bardzo.
Wszystkie przekazane dzisiaj nam wiadomości na ten temat. Moim i państwa gościem była doktor nauk medycznych Anna Citko z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą państwo odsłuchać na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok. Jeśli ktoś ma propozycje tematów, bardzo proszę o przesłanie pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.